was już w 5. odcinku Uploads. Dzisiaj moim gościem jest kolejny Grzegorz, tym razem Grzesiek Oksiuta, który na co dzień mieszka w San Francisco i pracuje dla startupu Elevate, w którym jest product designerem i pracuje nad aplikacją mobilną, a po godzinach rozwija swój własny produkt Tailbook, który jest skierowany dla projektantów, aby pomóc im przebrnąć przez wczesne fazy prowadzenia projektów, takie jak wywiady z użytkownikami, analiza konkurencji, persony itd. Co ciekawe, żaden z tych produktów jeszcze nie miał swojej premiery, więc myślę, że za parę miesięcy będzie fajna sposobność, aby powrócić do tych tematów z Grześkiem i zobaczyć, jak pierwotne założenia zostały skonfrontowane z końcowym użytkownikiem. No ale nie przeciągajmy. Cześć Grzesiek.
Cześć Miał.
Jak to się stało, że jeszcze chyba 2 lata temu siedzieliśmy w warszawskiej Mandali razem z Olafem Krukiem z GoGo Labs i o ile pamiętam, twoje plany krążyły wokół zupełnie innych tematów. A dosłownie kilka miesięcy temu dostaję cynk, że siedzisz w Stanach. Jak to się stało?
Znaczy to była taka dość standardowa historia. W początku dostałem ofertę na Dribbble, wiadomości prywatnej, na product designera i byłem przekonany, że to jest taka oferta pracy zdalnej. I umówiłem się z Jessim, to jest cały właściciel Elevate, zaprosił mnie na rozmowę i zaczęliśmy rozmawiać. Po jakimś czasie wyszło, że to jest oferta na miejscu tutaj w Kalifornii i w ogóle praca zdalna nie wchodzi w grę. Więc miałem ciężki orzech do zgryzienia, czy w ogóle się na to zdecydować. Po tej rozmowie jeszcze mieliśmy 2 dodatkowe, w której Jesse przepytał mnie o wszystkie zagadnienia z designu, o moje prace poprzednie, o mój proces projektowy.
Ale jak to przepytał cię o zagadnienia z designu? Jakie to były pytania?
No to było bardzo standardowe. Znaczy Jesse wybrał sobie mój jakiś shot z Dribbla i chciał, żebym powiedział o tym, jak ten shot powstawał, z czego jestem zadowolony, co chciałem jeszcze poprawić w tym shocie.
A co to były za shoty?
Dokładnie, to były chyba 2 shoty z jakichś konceptów aplikacji mobilnych.
No właśnie, powiedziałeś, że to był dla ciebie trudny orzech do zgryzienia. Z czym wiązała się ta przeprowadzka? Co było takie najtrudniejsze?
Najcięższe z tego wszystkiego było chyba zrezygnowanie z pracy w GoGo Apps, bo pracowałem wtedy jako szef działu designu w software house GoGo Apps i tak naprawdę zaczynałem budować cały zespół. Praktycznie od 3 osób urosliśmy do 30 w niecały rok. Bardzo fajnie się to kręciło i nie chciałem tak naprawdę rezygnować. To była pierwsza praca, w której stwierdziłem, że tutaj pewnie już zostanę na dłużej. No i wyszła taka oferta i praktycznie dokładnie na pierwszą rocznicę mojej pracy w GoGo Apps puściłem zespół.
No to ładnie im prezent zrobiłeś na rocznicę. Grzesiek, a co było tym czymś, co przeważyło i zdecydowałeś się tam pojechać? No poza kasą, bo zakładam, że pewnie była wyższa. Ale czy coś jeszcze?
Znaczy, moim największym zawsze marzeniem była praca w startupie w San Francisco. Najbardziej chciałem do Doliny Krzemowej. Elevate ma swoje biuro w mieście San Francisco, więc trochę inaczej, ale to było zawsze moje największe marzenie. Ja wiedziałem, że w którymś momencie swojej kariery na pewno to zrobię. Tylko nie wiedziałem kiedy i tak naprawdę jak dostałem tą ofertę, myślałem sobie, kurczę, może jeszcze poczekam trochę, może jeszcze 1-2 lata, ale finalnie stwierdziłem, że nie ma na co czekać i trzeba to zrobić jak najszybciej, bo później może nie być już takiej okazji.
A czy mieszkanie w pobliżu Doliny Krzemowej, miejsca, gdzie jest mnóstwo startupów, mnóstwo dużych firm, IT, tysiące ludzi, którzy mają niesamowitą wiedzę i doświadczenie, sprawia, że twój produkt, który rozwijasz, Tailbook, rozwija się o wiele szybciej niż miało to miejsce w Polsce?
Na pewno pomaga. Znaczy trzeba też wiedzieć, gdzie pójść i z kim rozmawiać, bo bardzo jest dużo eventów, meetupów projektowych, ale trzeba wybierać najfajniejsze, bo głównie to są takie meetupy, które są skierowane na rekrutowanie designerów. Tych fajnych, takich naprawdę ciekawych wydarzeń nie jest dużo. Część z nich też jest w Dolinie Krzemowej. Dolina Krzemowa jest 1,5 godziny od San Francisco, więc tam nie jeżdżę na meetupy, a tego na pewno jest tam dużo więcej. Czy pomaga? Znaczy pomaga i nie pomaga. Znaczy z mojej strony w GoGo Apps miałem dużo więcej luzu i dużo więcej czasu na rozwijanie swojego produktu. Tailbook też jest skierowany trochę do agencji i do freelancerów, czyli w takim środowisku, w którym ja pracowałem w GoGo Apps. Teraz już praca produktowa jest zupełnie inna i tego czasu jest dużo mniej i też nie mam takiego ciągłego kontaktu z klientami i z nowymi projektami, więc dużo trudniej jest też mi testować ten produkt. Ale samo to, że jestem tutaj w San Francisco i mam dostęp do ekspertów na wyciągnięcie ręki z Dropboxa czy z MailChimpa, to jest super.
A to wygląda tak, że piszesz maile do ludzi, z którymi chciałbyś się spotkać, umawiasz się z nimi na kawę i dyskutujesz o swoich problemach, przemyśleniach i oni dają ci sugestie, czy nie wiem, łapiesz ich za rękę na ulicy? Jak to wygląda?
Tak, ja staram się zawsze wysyłać około 10 maili w tygodniu do osób, z którymi chcę się spotkać i tak wyliczyłem sobie ostatnio statystykę, jaki mam success rate. W Polsce to było około 90%, czyli 90% maili, które wysłałem, kończyło się spotkaniami. Tutaj jest to 10%, więc jest przepaść po prostu. Ludzie są bombardowani takimi zapytaniami i dużo rzadziej chcą się spotykać z potencjalnymi testerami czy właścicielami startupów. Po prostu jest tego tutaj za dużo.
Jasne. A jak jest z samą pracą, ze znalezieniem tej pracy? No bo tu w Polsce jest takie wrażenie, może mylne, że to jest takie Eldorado dla designerów. Jest tam mnóstwo firm, które tylko czekają na zdolnych młodych wilków z Polski i z Europy. Czy tak faktycznie jest? Czy powoli jednak osiągamy ten pułap, że wszystkie pozycje będą zagospodarowane, no bo też tych projektantów jest coraz więcej?
Na pewno brakuje ekspertów, ludzi, którzy mają 5 lat plus doświadczenia, bo dostaję bardzo dużo ofert na product designera, czy nawet wyższe stanowiska, więc na pewno dla osób, które już mają pojęcie o designie, jest tutaj dużo łatwiej. Mam wrażenie, że bardzo mało osób chce zatrudniać juniorów i osoby, które dopiero się uczą. I pewnie wynika to z tego, że wszystkie firmy, które tutaj są, dostają bardzo dużo dofinansowania od inwestorów i szukają jak najlepszych ludzi. To jest mam wrażenie, że ogromny problem. Między innymi dlatego Jesse zdecydował się na osoby z Europy, bo tutaj znaleźć bardzo dobrego eksperta w product design jest bardzo trudno.
No a to jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że przez to, że najwięcej startupów jest w Stanach właśnie, no to też ekspertów jest tam największa liczba. Czy to znaczy, że Europa pod tym względem stoi lepiej?
Znaczy, może nie lepiej, ale tutaj jest rynek bardzo przycony przez te duże firmy i każdy projektant, który już się wybił i ma swoje zbudowane portfolio, jest bardzo szybko zagarniany przez takich gigantów jak LinkedIn czy Google. Tam jest zatrudniona tak naprawdę zdecydowana większość projektantów, mam wrażenie.
Grzesiek, ty dostałeś ofertę na Dribblu i potem już twoje losy potoczyły się tak, jak się potoczyły, czyli wyjechałeś, tam impresujesz. Czy spotkałeś się z sytuacjami, w których to designerzy wysyłali swoje portfolio, swoje CV do fajnych firm, dużych firm w Stanach i wyjeżdżali tam pracować? Czy raczej to tak nie działa? Masz jakieś doświadczenia w tym temacie?
Ja myślę, że na pewno dużo łatwiej jest dostać ofertę. Jest też co dużo problemów wizowych. Tutaj Jesse znalazł taką furtkę z wizą J1, to jest wiza work and travel dla studentów, którzy są maksymalnie 5 lat po studiach i ten proces na J1 jest dużo bardziej uproszczony.
A mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym szukaniu furtek?
Normalny proces H1B, który jest upoważnia do pracy na wizie pracowniczej, trwa około pół roku, bo jestem też w trakcie załatwienia sobie H1B. Z tego co wiem, tylko 30% osób, które aplikuje, dostaje tą wizę, więc jest mocne sito. Na J1 jest dużo prościej. Cały proces u mnie trwał miesiąc i wymagał ode mnie tylko pokazania dyplomu, ukończenia studiów i 3 lata doświadczenia profesjonalnego jako projektant.
Przez długi czas pracowałeś z firmami z Polski, w Polsce. Wspomniany GoGo Apps, wcześniej Inful Mobile. Czy zauważyłeś jakąś różnicę między stylem pracy u nas w kraju, a stylem pracy w Stanach?
Ja główną różnicę widzę między firmą produktową, a firmą agencją, bo ja w zdecydowanej większości pracowałem w agencjach i tam ten proces jest zupełnie inny, dużo szybszy. Mniej uwagi przykłada się do szczegółów, ale to, co mnie uderzyło w Elevate, to jest to, z jaką precyzją oni realizują te swoje pomysły. Wszystkie pomysły, które powstają w Elevate, są przynajmniej 100 razy przetestowane, robimy masę prototypów. Sam proces tworzenia aplikacji, bo też jesteśmy w trakcie tworzenia nowej aplikacji do medytacji, sam proces researchowy trwał ponad pół roku, więc to jest dla mnie coś, co w ogóle nie mogłoby się zdarzyć chyba w Polsce.
A myślisz, że z czego to wynika, że w Polsce tak mało jeszcze uwagi przykłada się do tej fazy researchu?
No właśnie zastanawiałem się o tym ostatnio i wydaje mi się, że brakuje nam takiego doświadczenia produktowego. Znaczy produktów, które odniosły już sukces, od których możemy się uczyć. Bo zdecydowanie w większości w Warszawie przynajmniej to są firmy, agencje, software house'y, które cały czas produkują produkty tylko do etapu wypuszczenia go na rynek. I myślę, że to jest ogromny problem, że nie mamy takich liderów na rynku, którzy tworzą dobre produkty i moglibyśmy się od nich
uczyć. A nie wynika to po prostu z faktu, że te budżety, te dofinansowania w Stanach są o wiele większe? U nas w Polsce startup mają mniej hajsu, inwestorzy też chcą, żeby pewne funkcje działały w krótszym czasie, żeby zostały wypuszczone w krótszym czasie i stąd pomijanie tych mogłoby się wydawać zbytecznych faz?
Paradoksalnie wydaje mi się, że to nie jest problem, bo tutaj spalanie tych pieniędzy też jest dużo szybsze. Naprawdę to jest ogromne pieniądze tutaj idą na pracowników, więc myślę, że w polskich warunkach też dałoby się to zrobić. Dałoby się tworzyć naprawdę fajne rzeczy i myślę, że nie odstajemy w żaden sposób od Stanów, jeśli chodzi o dofinansowania czy jakość pracowników. Myślę, że większym problemem jest naprawdę sam proces i to, żeby poświęcić ten czas na dopracowanie produktów, a nie cały czas biec i tworzyć coraz nowe feature'y. To jest największy problem moim zdaniem.
Jak ten proces można zmienić? Chodzi o to, żeby zatrudniać więcej researcherów, więcej UX designerów, żeby budować tą świadomość w ludziach, którzy pracują nad produktem, że te osoby, te fazy projektu są mega istotne?
Tak, myślę zdecydowanie, jeśli chodzi o sam research i UX design, to jest podstawa budowania fajnych produktów. I no, na pewno dużo więcej potrzebujemy poświęcać czasu na testowanie i tworzenie prototypów, bo z tego co widzę w Elevate, zanim puścimy jakikolwiek nowy feature, To jest przynajmniej 100 razy przetestowane. Robimy setki prototypów, więc to mnie bardzo uderzyło właśnie tutaj, że wszystko, co robimy, jest mega przemyślane i przetestowane.
To teraz przejdźmy do twojego produktu Tailbook. Opowiedz trochę o nim. Skąd w ogóle pomysł na narzędzie do badań? Te wszystkie dostępne aplikacje były niewystarczająco dobre w waszym mniemaniu? Jak to było?
Znaczy, my zaczęliśmy robić Tailbooka tak naprawdę od takiego głębokiego researchu, bo stwierdziliśmy, że brakuje takiego narzędzia, który pozwalałby uprocesowić wejście nowych klientów do produktu, czyli jesteś freelancerem, czy jesteś małą agencją i masz problem, żeby zrozumieć w ogóle klienta. Przeważnie to są jakieś rozmowy, jakieś warsztaty krótkie i stwierdziliśmy, że nie ma takiego procesu standardu, który wprowadzałby tego klienta na nasze podwórko.
A do kogo jest skierowany ten produkt? Kto jest taką grupą docelową? Na kim wam najbardziej zależy?
Znaczy, my przeprowadziliśmy przed w ogóle zaczęciem projektowania Tailbooka około 30 wywiadów z różnymi osobami, które zdefiniowaliśmy jako potencjalnych użytkowników naszej aplikacji. I to były przeróżne osoby, od product managerów, o UX designerów, od visual designerów, właścicielów agencji, właścicieli startupów, osoby, które w ogóle nie mają styczności z UX-em, a chciałyby się tego nauczyć. I zrobiliśmy sobie taką listę potrzeb. I wyszło nam z analizy to, że takim najlepszym, najbardziej potrzebującą osobą, która potrzebuje takiego narzędzia, to są visual designerzy, którzy dopiero wchodzą w świat UX-u i researchu, i małe agencje, które też nie mają żadnego procesu, a chciałby takie coś zrobić i trochę uprocesowić wprowadzenie nowego klienta do firmy.
Dlaczego właśnie wzięliście na warsztat visual designerów, a odrzuciliście te inne persony, grupy docelowe? Co było tym kluczem wyboru, że postanowiliście skierować produkt właśnie do nich?
Znaczy, kluczem wyboru było na pewno to, z jakim zainteresowaniem spotkaliśmy się, prezentując nasz pomysł i analizując problemy, jakie ludzie mają z pracy z klientem. Bo to, z tego, co zauważyłem, to UX designerzy, którzy są bardzo doświadczeni, mają już swoje procesy, mają swoje narzędzia, z których korzystają, a największym problemem, z jakim spotykają się projektanci visual designerzy, którzy dopiero wchodzą w świat researchu, to jest brak pojęcia o żadnym procesie, który jest już na rynku, bo na rynku już mamy takie procesy jak Human Centered Design, bardzo dobrze udokumentowane design kit od IDEO czy design sprinty, tylko brak wiedzy na ten temat i brak jakiegoś prostego wejścia w te metody, to jest największa bariera dla tych osób.
Czy na podstawie tych rozmów, tych informacji, które uzyskiwaliście od osób, z którymi rozmawialiście, budowaliście sobie w głowie takiego idealnego klienta waszego produktu?
Nie, my nie mieliśmy żadnego pomysłu na początku. Mieliśmy tylko zdefiniowane jakąś tezę, że jest problem z pracy z klientem i rozmawialiśmy przede wszystkim o problemach, jakie te osoby miały z pracy ze swoimi klientami bądź w pracy w agencji i na podstawie dopiero tych problemów zdefiniowaliśmy, kto będzie najlepszą grupą docelową tego naszego narzędzia.
Grzesiek, to powiedz, jak wyglądały poszczególne etapy pracy nad tym produktem.
Od samego pomysłu, który wyszedł, zrobiliśmy właśnie tą listę potencjalnych osób, do których moglibyśmy dotrzeć. Te osoby zaprosiliśmy na rozmowę do kawiarni, w której praktycznie godziny pogłębiony research ich problemów i tego, w jaki sposób rozwiązują te problemy aktualnie. Później stworzyliśmy analizę konkurencji. Tak naprawdę nie mamy żadnej bezpośredniej konkurencji dla Tailbooka w tym momencie, czy nie mieliśmy, teraz już widzimy, że pojawiają się takie narzędzia. Więc zanalizowaliśmy takie narzędzia jak Evernote czy Google Docs. Dlaczego projektanci używają tych narzędzi, a nie innych i w jaki sposób używają ich do rozwiązania tych problemów.
A mógłbyś opowiedzieć o tym, jak taka analiza wyglądała? To były plusy i minusy zapisane na karteczkach na przykład?
Dokładnie tak. Analizowaliśmy feature'y, jakie mają te narzędzia, jakie są plusy używania tego narzędzia względem tego problemu, które projektanci chcą rozwiązać i minusy, jakie mogą się pojawić w korzystaniu z tego typu narzędzi. Po tym wszystkim zebraliśmy wszystkie problemy, jakie pojawiają się najczęściej w używaniu tych narzędzi, plus jakie problemy wychodziły z tych wszystkich wywiadów, które przeprowadziliśmy. Zdefiniowaliśmy też taki ustandaryzowany proces, z którym spotkaliśmy się od doświadczonych UX designerów, którzy już mają opracowany dość dokładnie. Zebraliśmy wszystkie problemy, odbiliśmy to od procesu, którzy mają UX designerzy doświadczeni, plus odbiliśmy to od procesu samego IDEO, Human Centered Design. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa. To jest na designkit.org. Jest cały proces projektowy, z którego korzysta IDEO. Oni to udostępniają w formie książki, e-booka. i też w dużej części na procesie tej firmy korzystaliśmy tworząc tej booka.
A kiedy tak fizycznie zaczęliście już tworzyć interfejs? Kiedy pojawiły się te pierwsze szkice?
Pierwsze szkice myślę, że pojawiły się po około 2 miesiącach. Wtedy skończyliśmy tą fazę wywiadu.
Ale ta faza wywiadów trwała 2 miesiące, bo robiliście to po godzinach. To nie był projekt, który rozwijaliście 8 godzin dziennie, codziennie.
Tak, zdecydowanie tak. To było też na początku, to nie był taki projekt, że siadamy i robimy to i wypuszczamy za 2 miesiące, tylko to była bardziej zajawka, tworzyliśmy to po godzinach, rozmawialiśmy z osobami tak naprawdę, którymi gdzieś tam już poznaliśmy kiedyś, prosiliśmy o polecenia i przeważnie spotykaliśmy się po pracy w kawiarni.
Czyli po 2 miesiącach powstały pierwsze szkice interfejsu.
Naszkicowaliśmy pierwsze szkice na kartce i z takimi szkicami chodziliśmy po kolejnych osobach, pokazywaliśmy im to, pytaliśmy co oni o tym myślą, czy mogliby coś takiego używać, ewentualnie co mogłyby tutaj poprawić, żeby było zdatne dla nich do użytku. Po takich 3 czy 4 wywiadach robiliśmy kolejne szkice, już bardziej dopracowane, szkice w Sketchu, zrobiony prototyp InVision. Z takimi szkicami chodziliśmy po kolejnych osobach i dopracowywaliśmy to iteracyjnie.
A jak bardzo zmieniły się te pierwotne założenia interfejsu, te, które sobie na kartce naszkicowaliście od tego, co jest teraz w wersji beta? Wiesz, ile tych iteracji było?
Znaczy nie podam ci konkretnej liczby, ale to Tailbook z założenia miał być do pracy dla UX designerów wszystkich. Po wielu wywiadach stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie konkurować z takimi narzędziami jak usertesting.com czy procesami, które mają już opracowane doświadczeni projektanci. Po prostu to wyszedłby taki kombajn, z którego nikt nie mógłby korzystać. A naszą największą grupą docelową nadal byli visual designerzy, którzy dopiero zaczynają research, więc obcięliśmy większość takich zaawansowanych funkcji Tailbooka na rzecz nauki nowych projektantów researchu. I to jest też nasz kolejny cel, żeby zrobić Tailbooka jako narzędzie edukacyjne dla początkujących projektantów.
Powiedziałeś, że poprzez Tailbooka chcecie edukować, a skąd wy czerpaliście tą wiedzę? Skąd przekonanie, że ten proces, który proponujecie, jest tym właściwym?
Zdecydowanie najbardziej bazujemy na doświadczeniu IDEO i ich e-booku. Po drugie, odbijaliśmy to wszystko od bardzo doświadczonych UX designerów, którzy pomagali nam standaryzować ten proces. Rozmawialiśmy z takimi z ekspertami z Google'a, z Adobe, tutaj rozmawiałem z MailChimpem, w środę idę do Dropboxa, więc to są eksperci, którzy mają już jakieś doświadczenie dużo większe od nas i bazujemy zdecydowanie bardziej na ich doświadczeniu niż na naszym, bo wiemy, że nasze jest dość szczątkowe jeszcze nadal.
A co sprawiło wam najwięcej problemu, najwięcej bólu? Bo dobrze wiemy, że nigdy nie jest tak, że wszystko układa się według planu, zawsze coś musi się wykoleić. Co to było w waszym wypadku? Co nie wyszło?
No myślę, że sam proces budowania produktu z deweloperami to jest coś, czym nadal cały czas się zmagamy, bo jeśli chodzi o sam research i design, wystartowaliśmy bardzo szybko i myślę, że dość sprawnie poszło na budowanie i iterowanie tego samego produktu, to implementowanie tego, to trochę nas przerosło. My chcieliśmy to zrobić dość szybko, same MVP miało powstać w 3 miesiące. Wypuściliśmy to dopiero po 9 miesiącach, a myślę, że finalnie...
No to już chyba standard, że ten pierwszy launch się zawsze przesuwa.
Myślę, że nam się uda jednak zrobić w terminie wszystko, bo też bardzo mocno kryliśmy ten MVP. Powiedzieliśmy, że startupy na tym polu bardzo często nie udaje im się wypuścić tego MVP w czasie, więc wszystko obcięliśmy, co mogłoby przysporzyć nam jakieś problemy, a i tak przekroczyliśmy czas do 9 miesięcy, co moim zdaniem jest porażką naszą małą, a nadal borykamy się z wieloma bugami i łatamy ten produkt tak, żeby można było z niego używać.
A co było dla ciebie taką najcenniejszą lekcją? Czego się nauczyłeś podczas budowania Tailbooka? Bo wiesz, to jest zwykle tak, że mamy pewne wyobrażenia o tym, jak coś powinno wyglądać, jak coś powinno działać. Wydaje nam się, że decyzje, które podejmujemy, są słuszne, potem w praniu wychodzi zupełnie inaczej. Wyciągnąłeś jakieś wnioski?
Najwięcej, czego się nauczyłem, to cierpliwości, bo to się bardzo przydaje w tworzeniu produktów. Rozmawiałem tutaj też z wieloma przedsiębiorcami, którzy tworzą swoje produkty i z tego, co obserwuję, 2 lata od samego pomysłu do wypuszczenia działającego produktu na rynek to jest standard, więc też uzbrałem się cały czas cierpliwość, bo wiem, że ten proces jest bardzo długi i wymaga ogromnej ilości czasu.
A gdzie my jako produktowcy popełniamy najwięcej błędów, jeżeli chodzi o tworzenie tych produktów? W której fazie, w którym etapie? Dlaczego tak wiele startupów upada, mimo że ich apki wyglądają fajnie, wydaje się, że są dobre pod kątem UX-owym, ale coś jednak nie wychodzi. Gdzie jest ten błąd?
No moim zdaniem nie odbijanie tego docelowych użytkowników i brak testów to jest największy kłopot. I to właśnie obserwowałem w agencjach, że tworzy się produkt, który jest zamknięty za drzwiami agencji i testuje się go dopiero jak już się go zbuduje i testuje się z użytkownikami, którzy wtedy dopiero mówią, że dobra, ale tego nie potrzebujemy albo to nie działa. I angażowanie użytkowników na bardzo wczesnym etapie, na takich jak nawet prototypy papierowe czy pierwsze szkice w InVision, to To jest, myślę, podstawa i każda iteracja powinna być przetestowana przed przynajmniej 3 osoby.
A jaki twoim zdaniem jest najszybszy i najprostszy sposób, aby przeprowadzić test? Wiesz, szybki strzał. Jak najszybciej zweryfikować swoje założenia?
Na pewno pierwsze prototypy lub nawet prototypy takie w InVision, które są zrobione w Sketchu, prostych bloków. To jest super. I testowanie w samej firmie z osobami, które nie miały pojęcia, czym jest produkt i nie wiedziały o ich założeniach.
W Tailbooku prezentujecie taki idealny proces, według którego powinno się przechodzić przez poszczególne etapy pracy nad produktem i fajnie. Ale zawsze mnie ciekawi to, czy da się któryś z tych etapów obciąć, nie mając poczucia, że finalny efekt będzie kiepski. Mówiąc krótko, na przykład w software house'ach czy w agenturach te deadline'y czasami są bardzo krótkie i nie starcza czasu, aby przejść przez wszystkie etapy. Czy zatem pominięcie któregoś z nich jest w ogóle możliwe?
Znaczy w agencjach największy chyba problem jest zrozumienie tego klienta, więc tam przeprowadzenie dobrego wywiadu z klientem i zrozumienie go, to jest moim zdaniem podstawa i tego nie da się obciąć. Ale jasne, no, to co my zauważyliśmy tworząc Tailbooka i rozmawiając z ekspertami z dziedziny researchu, to jest elastyczność. To wszyscy podkreślali od początku, że nie da się stworzyć jednego procesu do wszystkiego i ten proces bardzo często się zmienia. Więc też Tailbook są zaprojektowane tak, żeby te bloki można było zmieniać, kolejność, zrobić nowe, dodawać swoje własne. Elastyczność to była podstawa przy projektowaniu Tailbooka. Czy da się coś pominąć? No jasne, jeśli na przykład klient jest ekspertem w swojej dziedzinie i zjadł zęby na tworzeniu jakiegoś produktu wcześniej, to można na przykład pominąć wywiady z docelowymi użytkownikami tej aplikacji, bo klient ten ma już taką wiedzę, która pewnie wystarczy do stworzenia podstawowej wersji, którą dopiero później można odbijać od użytkowników docelowych.
A jakie masz w ogóle plany na rozwój Tailbooka? Co byś chciał wprowadzać w jego kolejnych wersjach? Ja wiem, że to może trochę wcześniej o tym mówić, bo produkt jest jeszcze w wersji zamkniętej, ale pewnie masz w głowie jakieś postawione cele, jakąś roadmapę, według której chcesz, żeby ten produkt się rozwijał.
Nie, no jasne, moim marzeniem to jest to, żeby Tailbook stał się taką podstawowym narzędziem do researchu i żeby był też takim kombajnem nie tylko do tworzenia nowych produktów, ale też do analizowania potrzeb istniejących produktów i rozwijania ich. Naszą roadmapą na początek jest dodanie design sprintów do końca roku, bo bardzo dużo osób o nas prosiło, a model Tailbookowy pozwala na bardzo łatwe dostosowanie Tailbooka do design sprintów, więc do końca roku chcemy wprowadzić design sprinty. Może w następnym roku wprowadzimy też usability testy, czyli analizowanie potrzeb istniejących stron, bo to jest coś, co jest dużo bardziej skomplikowane, ale zamknęłoby cały proces produktowy, czyli można było tworzyć produkty od nowa, robiąc research wstępny przed rozpoczęciem pracy z klientem, jak i rozwijanie już istniejących produktów, tworząc usability testy, analizy potrzeb i tak dalej.
No to sporo rzeczy. Zakładam, że sam tego nie robisz. Z kim na co dzień współpracujesz? Kto pomaga rozwijać ci twoje pomysły?
Nasz zespół składa się z freelancerów. Wszyscy jesteśmy freelancerami. Jest ja, mój kumpel, który też jest odpowiedzialny za zarządzanie całym zespołem. Plus pracujemy z 3 deweloperami. Backend deweloperem, JS-owcem i osobą od cięcia layoutu.
To przejdźmy teraz do Elevate, do miejsca, w którym pracujesz na co dzień. Z jakich osób składa się zespół, w którym pracujesz? Jakie są twoje kompetencje, obowiązki? Co ty tam w ogóle robisz?
Ja od razu powiem, że Elevate, mnie też praca w Elevate bardzo skusiła, bo od początku Jesse powiedział, że będziemy pracować nad nowym produktem. Oni mają te Elevate jako pierwszą aplikację, a teraz od której roku już pracujemy nad nową aplikacją do medytacji i ta aplikacja powstawała od zera zupełnie. Ja przyszedłem, jak był taki szczątkowy research i research uzupełniałem, robiąc wywiady z docelowymi użytkownikami. To było na pewno super doświadczenie.
A może coś więcej o tych wywiadach? Jak to wygląda?
Tak, znaczy to były takie standardowe wywiady pogłębione, gdzie zapraszaliśmy osoby, wrzucaliśmy ogłoszenie na Craigslist, że potrzebujemy osoby, które mają bardzo małe lub żadnego doświadczenia z medytacją, ale chciałyby się jej nauczyć i korzystały najlepiej z aplikacji na medytacji wcześniej. I wybieraliśmy na podstawie tych osób, na podstawie takich podstawowych ankiet, osoby, które najbardziej pasowały nam do tego profilu i zapraszaliśmy je do biura i nagrywaliśmy takie wywiady pogłębione na kamerę i później analizowaliśmy.
A kto układa takie pytania? To jesteś ty, to jest product owner, to jest UX designer? Kto prowadzi takie wywiady?
Mnie pytania układałem ja z naszym dyrektorem kontentowym. To jest osoba, która jest odpowiedzialna za całą bazę wiedzy w Elevate.
Czym przychodzić na taki wywiad? To jest jakiś szczątkowy interfejs, to są same założenia, pomysły i chcecie to skonfrontować z tym, co sądzą o tym potencjalni klienci, użytkownicy. Jak to wygląda?
Nie, to jest w ogóle, to są wywiady, które dopiero definiują, co będzie w aplikacji, czyli pytamy, jakie ma doświadczenie osoba ta z medytacją, czego używała do nauki medytacji, czytała jakieś książki, czy używała aplikacji, jak się uczyła medytować i jakby chciałaby uczyć się medytować. To były pytania, które miały zdefiniować, w jaki sposób najłatwiej się uczyć medytacji, jak osoby, które nie miały styczności z aplikacją, uczyły się tego z książek czy z jakichś filmów wideo, tak żeby móc wprowadzić to w życie u nas w naszej aplikacji.
Czyli tak naprawdę dopiero podczas takich wywiadów badacie grunt, sprawdzacie, czy jest w ogóle potrzeba przygotowania takiej apki.
Tak, to jest typowe badanie gruntu. Jak ludzie już radzą sobie z problemem aktualnie, plus jakie problemy napotkali ucząc się tego w innych mediów.
A jak wygląda testowanie takich pierwszych interfejsów albo zalążków interfejsu? I po jakim czasie miały one miejsce?
U nas takie pierwsze prototypy dość późno wystartowały. Mieliśmy to tak naprawdę sam research trwał ponad pół roku i dopiero definiowaliśmy, jak może wyglądać u nas proces uczenia się medytacji. Ale kiedy mieliśmy już pierwsze wireframe, zaczęliśmy od tych właśnie papierowych, testowaliśmy je w biurze z osobami, które w ogóle nie miały do czynienia z medytacją, a jest to bardzo trudne, bo u nas w biurze praktycznie od kiedy jestem, codziennie po lunchu mamy sesję medytacji, tak żeby zgłębić się w ten temat. To jest też super takie podejście bardzo profesjonalne do tematu, gdzie też mieliśmy jakieś sesje z ekspertami medytacji, którzy tłumaczyli nam, jak to wszystko działa i jak powinniśmy się tego uczyć. Więc każdy u nas w biurze, czy to jest UX designer, czy office manager, wszyscy mają już bardzo duże pojęcie o medytacji w tym momencie.
I w zależności od tego, na jakim etapie jest testowany produkt, to podczas takiego testu różne osoby biorą udział w przeprowadzaniu takiego badania, czy to jest zawsze ten sam skład?
Te wywiady standardowo wprowadzimy w 2 lub 3 osoby, w zależności od tego, kto jest dostępny. Zawsze jest jeden designer plus jedna osoba notowania, jest to albo drugi designer, albo dyrektor kontentowy. I wtedy jedna osoba stara się tylko zadawać pytania i obserwować, a druga zapisuje wszystko, co się dzieje, wszystkie uwagi i to, na co trzeba zwrócić uwagę.
A jak budowane są pytania na taki wywiad? No bo to też jest kluczowe, w jaki sposób zapytać, żeby nie sugerować pewnych odpowiedzi. Kto przygotowuje te pytania? Jeśli to jesteś ty, to jak to robisz?
Znaczy mamy dość standardową formułę zadawania pytań, bo naszą największym problemem teraz to jest wprowadzenie ludzi w medytację, tak żeby oni to w bardzo prosty sposób przyswoili, te abstrakcyjne wszystkie teorie, więc skupiamy się na zadawaniu pytań, na przykład czy zrozumiałeś to, co w tej sekundzie ci powiedzieliśmy, czy możesz podsumować to swoimi słowami, czego się dowiedziałeś po przeklikaniu się przez sesję, są tego typu pytania.
Okej, a jak bardzo złożony ten wstępny interfejs już musi być, aby jak najlepiej przetestować jego założenia. No bo zakładam, że im coś bardziej jest dokładne, szczegółowe, to tym lepszy wynik może przynieść takie badanie.
Znaczy u nas te sesje, które testujemy, bo to może trochę wytłumaczę jeszcze o tych sesjach, bo sam interfejs aplikacji jest bardzo prosty, tak naprawdę jest player do sesji, które wprowadzają medytacji. My mierzymy się z problemem wytłumaczenia tych abstrakcyjnych pojęć, więc na przykład pierwsza sesja to jest fundamenty medytacji, w której tłumaczymy, jak należy oddychać, czym jest skanowanie ciała, czym jest prawidłowe oddychanie i tak dalej. Do testowania tego typu rzeczy wystarczały nam tak naprawdę kartki z tekstami, które składały się z 2 zdań na przykład, więc te testowanie takich konceptów abstrakcyjnych wystarczyło tak naprawdę dobre kopii. I oczywiście później dopracowywaliśmy te prototypy, dochodziły ilustracje, animacje, to oczywiście mieliśmy dużo lepszy feedback, ale już te pierwsze prototypy papierowe, które zawierały tylko tekst, to już nam ogromny wpływ na to, jak wyglądały późniejsze iteracje.
A z kim tak na co dzień najczęściej współpracujesz? To jest product owner, to jest UX designer, to są deweloperzy. Pewnie wymieniłem wszystkich możliwych, ale może jest jakaś taka osoba, z którą najczęściej się konsultujesz?
Znaczy my pracujemy w całym grupie produktowej, czyli składa się w niej, jest mój szef, który jest głównym UX designerem. Mamy 2 product designerów, gdzie jesteśmy podzieleni. Ja zajmuję się bardziej UI-em i elementami interfejsu. Z drugiej strony jest dziewczyna, która zajmuje się bardziej sesjami i tworzeniem ilustracji i konceptów tłumaczenia całej medytacji. Plus jest jeszcze jeden motion designer, który animuje całość i robi taki pełny produkt animowany. Spotykamy się wszyscy przeważnie razem i omawiamy to, co udało nam się zrobić i przy takiej sesji przynajmniej występuje raz dziennie sesja, w której omawiamy to, co zrobiliśmy i co możemy poprawić.
A kto bierze odpowiedzialność za finalne decyzje? Mówiąc wprost, kto ma beknąć na koniec dnia, jeżeli coś pójdzie nie tak, albo kto ma zebrać gratulacje jako pierwszy, kiedy wszystko się dobrze toczy?
Finalne decyzje ma nasz szef, główny UX designer, który jest również właścicielem całego Elevate, więc on podejmuje najcięższe decyzje i bierze na siebie najwięcej odpowiedzialności zdecydowanie.
Grzesiek, a w jaki w ogóle sposób weryfikujecie pomysły na naukę, która jest clue tej aplikacji? No bo zakładam, że dostajecie jakieś na przykład, nie wiem, doksy z lanym tekstem i musicie to potem przekuć na interfejs, ale skąd bierzecie ten wkład merytoryczny?
Tak, znaczy mogę powiedzieć, jak to wygląda w tej aplikacji Mindfulness, bo przy Elevate nie byłem, kiedy oni zbierali cały ten content do aplikacji. W aplikacji Mindfulness wyglądało tak, że po pierwsze wszyscy jako zespół uczyliśmy się, czyli pół roku medytujemy i czytamy różne książki i tak dalej, żeby wgryźć się w ten temat jak najbardziej. Po drugie mamy zatrudnionych dwóch ekspertów, znanych guru medytacyjnych, którzy co jakiś czas skonsultują z nami nasze pomysły. Taką największą odpowiedzialność za tworzenie kontentu jest właśnie ten dyrektor kontentowy, który pisze wszystkie teksty i kontaktuje się z tymi ekspertami, odbija to od nich, czy wszystko jest w porządku. No plus dodatkowo oczywiście te testy, które robimy z użytkownikami, czy to, co uczymy, jest zrozumiałe i czy na koniec dnia dla tego użytkownika w jakiś sposób pomaga.
A w jaki sposób już tak fizycznie przekładacie ten wkład merytoryczny od ekspertów w interfejs? Jak lany tekst zamienić w parę ikon, ilustrację, baton i kilka słów?
To jest bardzo ciężkie, bo my próbujemy to zrobić w jak najprostszy sposób i przetestowaliśmy różne sposoby od explainerów po takie story bardzo instagramowe, gdzie użytkownik przeklikuje się przez różne kartki. Finalnie tak naprawdę my podejmujemy decyzję, w jaki sposób będziemy tłumaczyć. Eksperci mówią tylko, co tak naprawdę jest to przedstawienie dla użytkownika, co jest najważniejsze, najważniejszą lekcją medytacyjną, powiedzmy, w sesji pierwszej. To naszym zadaniem jest takie, żeby to w bardzo przejrzysty i łatwy sposób przekazać dla użytkownika.
A w czy takiej swojej codziennej pracy, kiedy już projektujesz te finalne widoki, korzystasz z takich technik właśnie jak Design Language System? Ja wiem, to jest apka. Widoków jest mniej, komponentów jest mniej, elementów jest mniej. Ale czy mimo wszystko w jakikolwiek sposób automatyzujesz sobie ten proces projektowania? Żeby nie musieć każdego widoku projektować od zera, a może tak właśnie robisz, bo tak jest potem łatwiej to utrzymywać. Jak to jest?
Znaczy to jest ciekawe, bo sama aplikacja, sam interfejs do odtwarzania tych sesji jest bardzo prosty. Dużo więcej zabawy mieliśmy z tworzeniem samych sesji i tam faktycznie mamy system, zbudowaliśmy około 6 unikalnych ekranów, które są stworzone w symbolach i je uzupełniamy po prostu o tekst, ilustrację. Każdy ekran też ma kilka animacji wejścia i wyjścia, dzięki czemu możemy zrobić bardzo dużo kombinacji efektów, które wyglądają jak unikalne ekrany, mimo to, że są tak naprawdę podstawowymi 6.
A już tak zupełnie z innej strony pytając, czy zaobserwowałeś jakiś trend, który się nasila i nasila, a który jeszcze nie jest tak bardzo odczuwalny w Europie, w Polsce?
Na pewno widzę ogromną ilość UX designerów, którzy pojawiają się na eventach. Ostatnio byłem na takim evencie Speed Dating z UX, gdzie mieliśmy sesję po 20 minut z różnymi osobami i zauważyłem, że 80% osób to właśnie UX designerzy, osoby, które chcą wejść w UX. Jeszcze nie wiedzą jak i nie wiedzą po co, ale próbują i to jest na pewno będzie coraz rosnąca rzesza nowych projektantów.
Z czego wynika ta popularność chęci bycia UX designerem?
Ja myślę, że bardzo dużo osób chce wejść w rynek IT, a wydaje mi się, że UX jest takim najprostszą drogą, bo nie trzeba mieć umiejętności żadnego kodowania, nie trzeba też rysować ekranów i dużo osób myśli, że to jest najprostsza droga, co nieprawda trochę, ale bardzo dużo chce zostać UX designerami na pewno.
A jak pogodzić w ogóle pracę taką na pełny etat, 8 godzin dziennie z rozwojem, bądź skomplikowanego produktu. Jak na to czas znajdujesz?
No to jest tutaj bardzo ciężkie. Mnie lepiej sprawdza się teraz system, w którym pracuję około, mam ustalone godziny, w których pracuję. Teraz to są wtorki i czwartki, 3 godziny, plus 4 godziny w weekendy, w soboty i w niedzielę. I to jest po prostu czas, który poświęcam tylko na tej booka i w tym czasie pracuję i rozwijam ten produkt.
No tak, ale nie wierzę, że w inne dni tygodnia nie myślisz o tym, bo czasem fajne rozwiązania wpadają niespodziewanie. No zwykle tak jest. Czy to jest tak, że sobie to gdzieś notujesz, chodzisz z jakimś małym kajecikiem, to sobie spisujesz, czy masz tak pojemną głowę, że czekasz do tego pierwszego dnia, w którym ma zacząć pracę nad tailbookiem i dopiero zaczynasz to jakoś wdrażać, testować, jak to robisz?
Nie, ja sobie zawsze odpalam też, testuję tailbooka w pracy. Jak mam jakiś problem researchowy, to spróbuję go przyłożyć do tailbooka. I tak, znaczy Trello mam zawsze odpalone, to na 100%. Tam wszystko sprawdzam i notuję na bieżąco.
No i ostatnie pytanie. Jak ci się tam mieszka? Planujesz powrót, czy jednak to jest miejsce, w którym chcesz zostać na dłużej?
Znaczy Warszawa była super, więc na pewno tęsknię bardzo Warszawą. Kalifornia wydaje mi się jest idealnym miejscem do życia. I zarówno pogoda, jak i ludzie, którzy tutaj mieszkają, to jest naprawdę super. Jeszcze nie wiem, gdzie chcę zostać na stałe, ale myślę, że Kalifornia to jest idealne miejsce do życia.
Grzesiek, ja ci bardzo dziękuję. Fajnie jest posłuchać o tym, jak pracuje się w Stanach, jak tam podchodzi się do produktu, do całego procesu. Myślę, że możemy wynieść parę fajnych patentów i wprowadzać je w nasze procesy tu w Polsce. Chociaż przyznaję, że coraz więcej firm stawia na ten research i to mnie mega cieszy. A ja trzymam kciuki za twojego Tailbooka, to jest mega fajna aplikacja, mega przydatna, sam z niej korzystam, dzięki za wjazd. Wiem, że już niedługo publiczna wersja, więc tak jak wspominałem na początku, fajnie będzie wrócić do rozmowy za jakiś czas i zobaczyć, jak to się wszystko potoczyło, więc jeszcze raz dzięki i powodzenia.
Dzięki, też musimy pogadać trochę o tym, o twoich pierwszych wrażeniach.
No jasne, jasne.
Dzięki wielkie.
No i koniec piątego odcinka, kolejny mam nadzieję za 2 tygodnie. Będzie krótko, trzymajcie się.